Ewangelia Marka, 10 rozdział i przeczytamy od 13 wersetu. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 10 rozdział od 13 wersetu. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął. Ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Panie, dziękujemy Tobie za świadectwo Twojego słowa. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem żywym. Podobnie jak Twoje Słowo, że nie jest to jakaś sucha, martwa litera, ale jest to żywe Słowo, które zmienia nasze dusze, nasze serca, nasze umysły. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że objawiłeś nam się, że możemy też poddać naszą wolę Twojemu świadectwu, Twojej prawdzie. Prosimy Cię, aby Twój Duch wyrył też w naszych sercach i myślach właśnie Twoją mądrość, abyśmy żyli nią każdego dnia. Amen. W naszym fragmencie czytamy, że przynoszono do Jezusa dzieci. Nie wiemy, kto przynosił. Najprawdopodobniej byli to rodzice lub opiekunowie. Ze stwierdzenia o przynoszeniu dzieci możemy wyciągnąć wniosek, że były to małe dzieci, które jeszcze nie były w stanie samodzielnie przyjść do Jezusa. Celem, czytamy, było to, aby ich dotknął. I to dotknięcie Jezusa nie miało charakteru uzdrowienia, nie chodziło o uzdrowienie dzieci, dlatego że nie czytamy, że były chore. Miało raczej one charakter błogosławieństwa. I o tym wiemy z 16 wersetu, który mówi o tym, że brał je później w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. I błogosławieństwo nie było, to błogosławieństwo Jezusa, kiedy Jezus wziął je na ręce, nie było zwykłym oznajmieniem: słuchaj malutki, życzę ci jak najlepiej. To błogosławieństwo było oznaką przychylności, ale o wiele dalej idącej niż zwykłe bądź zdrów. Kiedy na końcu nabożeństwa mamy błogosławieństwo, oznacza ono, że Bóg przyznaje się do Ciebie, że Bóg kieruje do Ciebie dobre słowo akceptacji, błogosławieństwa, pokrzepienia. Jesteś mój, idź w moim imieniu do swoich codziennych powołań. Kiedy rodzice przynieśli do Jezusa dzieci, przyszli powidzialny wyraz miłości Chrystusa wobec nich. To nie był jakiś pusty gest w stylu powodzenia. Dlatego, że nie bez przyczyny aż w trzech Ewangeliach mamy opisy właśnie przyjmowania i błogosławienia dzieci przez Jezusa. Także ta akceptacja miała charakter, zauważcie, duchowy, a nie kulturowy. Nie chodziło o to, żeby pokazać, no w społeczeństwie, w rodzinie, no też jest miejsce na dzieci. Zwracajmy może troszeczkę bardziej na nie uwagę. Nie chodziło o to. Ewangeliści chcą nam wskazać poprzez te fragmenty pozycję dzieci w Nowym Przymierzu. Chcą nam pokazać, jaki jest stosunek Jezusa do tych najmniejszych. Ewangelie mówią o tym jasno, że Jezus kocha dzieci, tych, którzy przychodzą z nimi do Chrystusa, prosząc o błogosławieństwo. W Dziejach Apostolskich mamy potwierdzenie tego faktu w postaci chrztu domostw. Chrzty domostw, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w Dziejach Apostolskich zajmują, można powiedzieć, połowę wszystkich opisów chrztów. Rzadko zwracamy na to uwagę, ale połowa chrztów w Księdze Dziejów Apostolskich to są chrzty całych domostw. I oczywiście nie dywagujemy, w jakim wieku byli to domownicy. Nie naszą to rzeczą jest. Po prostu powtarzamy za Biblią. Chrzest domostw to chrzest domostw. Kropka. Jeżeli były tam dzieci, były częścią domostwa. Jeżeli nie, byli chrzczeni ci, którzy byli w danym domu. Także spekulowanie, w jakim wieku byli domownicy, jest zupełnie nie na miejscu i sprzeczne w ogóle z intencjami autorów. Bóg działa poprzez pobożne rodziny. Bóg działa poprzez pobożne domostwa. Mamy ten schemat już od samego początku, kiedy Bóg związał się przymierzem z człowiekiem. Czytaliśmy o tym dzisiaj, fragment ze Starego Testamentu o przymierzu zawartym z Abrahamem. I zwróćcie uwagę, jego potomstwem. I to przymierze jest aktualne. List do Galacjan mówi, że wy, będąc w Chrystusie, jesteście potomkami Abrahama. Jesteście jego potomstwem. Zanim Jezus błogosławi dzieci, zobaczcie, coś się wydarzyło. 13 werset. Przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale coś się dzieje. Uczniowie gromili ich. Widzimy uczniów Jezusa, którzy odciągają i rodziców, i dzieci od obecności Pana. Uznali, że przynoszenie dzieci do Jezusa jest jakimś zawracaniem głowy nauczycielowi. Wszak wcześniej, w 10 rozdziale, Jezus dał teologiczny wykład na temat małżeństwa, rozwodu i powtórnego małżeństwa. I uczniowie wymyślą, chwila, no, Jezus mówi to o bardzo poważnych sprawach, więc nie na miejscu jest przynoszenie dzieci w tym momencie. Przynoszenie dzieci jest odwracaniem uwagi naszego mistrza, jest stratą czasu. Jezus nie ma czasu dla dzieciaków. Zabierajcie ich stąd. Ma na głowie ważniejsze rzeczy, jak uzdrawianie, wypędzanie demonów, nauczanie. Może niektórzy by dodali, no jak dzieci same jakoś podrosną troszeczkę jeszcze bardziej, to może same będą chciały przyjść do Jezusa po to błogosławieństwo. Same Go poproszą o to. Dla tych dzieciaków, uczniowie pewnie w ten sposób myśleli, że ten gest to jest, po prostu nie ma żadnego znaczenia. To jest jakaś pusta forma. Uciekajcie stąd. Mistrz naucza. Kiedy Jezus to zobaczył, zobaczcie, reakcja Jezusa jest bardzo zaskakująca. Zobaczcie, że nie powiedział tylko dzięki za troskę, w porządku, no właściwie mogę na chwilę je dotknąć. Nie powiedział również oddajcie na chwileczkę albo na dłuższą chwileczkę, niech podrosną, wtedy same zdecydują, czy przyjść. Jezus, czytamy, zobaczcie, gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się. Gdy Jezus to spostrzegł, to nam gdzieś ucieka, to stwierdzenie. Jezus się oburzył. Zobaczcie, to jest jeden z dwóch fragmentów we wszystkich Ewangeliach, gdzie czytamy, że Jezus był oburzony, był zagniewany. Druga sytuacja, gdzie czytamy o oburzonym Jezusie, miała miejsce przy wypędzeniu sprzedawców w świątyni, kiedy rozwalił im te wszystkie stoły. Tu mamy drugą sytuację. Kiedy zobaczył uczniów odciągujących dzieci od Chrystusa, jest oburzony równie mocno, co przy świątyni, kiedy handlarze kupczyli w Domu Bożym. Zobaczcie, dla Jezusa była to tak ważna sprawa, że postawa uczniów była oburzająca. Czy nas oburza odsuwanie dzieci od obecności Jezusa na nabożeństwie, w chrzcie? Zobaczcie, że dla Jezusa to nie była kwestia preferencji. A, wy w porządku, wy przynieśliście, wy nie, okej, odciągnęliście dzieci ode mnie. W porządku, tak sobie to interpretujecie, wy tak, pozostańcie przy swojej. Dla Jezusa to była bardzo ważna kwestia, bardzo istotnej prawdy, czyli kim w oczach Bożych są dzieci. Czy są chrześcijanami, czy poganami? Czy są dziećmi światłości, czy dziećmi ciemności? Czy Kościół jest poczekalnią dla nich, czy ich domem? Zwróćmy uwagę, że kwestia Bożego stosunku do naszych dzieci nie jest kwestią zakrytą. Przeciwnicy chrztu niemowląt mówią, że no chwila, ale Jezus nie chrzcił dzieci. Dlaczego więc wy chrzcicie dzieci? Poza tym skąd wiesz, jaki jest stosunek Jezusa do tych najmniejszych? Odpowiedzi są bardzo proste. Jezus nie chrzcił dorosłych. Nie tym się zajmował. Nie ochrzcił żadnej osoby dorosłej. Chrzest chrześcijański w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego mamy po raz pierwszy udzielony w Księdze Dziejów Apostolskich, w Pięćdziesiątnicy, drugi rozdział. Jezus nikogo nie chrzcił. Ale jeżeli ty mnie pytasz, czy wiemy, jaki jest stosunek Jezusa do dzieci w Kościele, o, no to tutaj, to już jest pytanie bardzo dziwne, dlatego że Ewangelie aż wołają w tym temacie. Jak Jezus traktuje dzieci chrześcijan? Nie jest to rzeczywistość zakryta. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i zobaczmy, jaka jest ta rzeczywistość. Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Słowa Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości dla Niego, dla nas. Kim są dzieci, które zostały przyniesione przez rodziców po błogosławieństwo? Biblia nie pozostawia tu cienia wątpliwości, jaki jest Boży stosunek do dzieci Jego ludu. Także to nie jest tak, że nie wiemy, kim są dzieci w oczach Bożych, więc no, wstrzymajmy się, nie wiemy. Niech sami nam powiedzą, kiedy pojadą na jakiś obóz chrześcijański, nawrócą się, podejmą decyzję i ustami wyznają. W Biblii jest bardzo dużo fragmentów, które mówią o tym, w jaki sposób Bóg traktuje dzieci wiernego ludu. I słuchajcie, nie ma ani jednego fragmentu, gdzie Bóg mówi o nich jako o niewierzących, niechrześcijanach. Przykłady. Może jeden albo... Zacznijmy od starego. Jeden przykład ze Starego Testamentu i może dwa albo trzy z Nowego. Księga Malachiasza, ostatnia księga Biblii, 2 rozdział, 15 werset. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Zobaczcie, Bóg nazywa dzieci Izraela, dzieci wiernego ludu, potomstwem Bożym. Nie potomstwem szatana, jakimś nieokreślonym potomstwem, które jest pośrodku. To jest potomstwo Boże. Zwróćcie uwagę, że kiedy mamy pisane listy, Paweł w pierwszych wersetach zawsze tytułuje swoich adresatów określeniami do świętych, do odkupionych, do wybranych, a następnie kieruje wezwania do poszczególnych grup w Kościele. I zobaczcie, w Efezjan, najpierw mówi, w liście do Efezjan, nazywa ich świętymi, ubłogosławionymi, a następnie w 6 wersecie mówi dzieci. Zwraca się do dzieci wśród adresatów listu i mówi: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoją, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Ten fragment zakłada, że dzieci były obecne na nabożeństwie, słuchały słów tego listu i odnosiły te słowa do siebie. List do Kolosan, podobne stwierdzenia. Najpierw Paweł mówi do świętych, do odkupionych, a potem mówi ojcowie, żony, dzieci. Instrukcje dla każdej z tych grup. Także Jezus mówi o tym, żebyśmy pozwolili dzieciom przychodzić do Niego. Dzieci, które zostały przyniesione, traktuje jako te, które do Niego przyszły. Czyli dzisiaj, pomimo że Kasia z Piotrkiem przynieśli Maciusia do chrztu, możemy powiedzieć równie dobrze: Maciuś przyszedł do Jezusa. Jezus wziął go w swoje ramiona i powiedział mu: kocham Cię. Umarłem za Ciebie, jesteś moim synem, jesteś moim uczniem. Nadaję Ci znak, który o tym mówi, który wyraża te prawdy. I to jest Boży znak. Nie możemy zastępować Bożych znaków ludzkimi. Niektórzy starają się w jakiś sposób zastępować chrzest innymi znakami. Tak, czy to, nie wiem, dedykacja, błogosławieństwo, modlitwo o dziecko. To wszystko mogą być dobre rzeczy, ale pamiętajmy, chrzest jest Bożym znakiem, jest Bożym pieczęcią. Nie zastępujmy Bożych znaków ludzkimi. Niektórzy słowa Jezusa rozumieją w ten sposób. Kiedy Jezus mówi, jeszcze raz przeczytam ten werset 14. Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Niektórzy ten tekst odczytują w ten sposób. Tak, Królestwo Boże należy do takich jak one, jak te dzieci, ale nie do tych dzieci. Takie zrozumienie nie ma nic wspólnego z interpretacją tego tekstu. Dzieci mają prawo do tych samych błogosławieństw, co dorośli. Jezus, zobaczcie, mówi, należy do nich Królestwo Boże, czas teraźniejszy. Nie jak podrosną, osiągną wiek pełnoletni, no to wtedy może zdecydują, czy Królestwo Boże ma do nich należeć. Nie, mówi w czasie teraźniejszym. Królestwo Boże do nich należy. I tak powinniśmy traktować dzieci w Kościele. Czyli kiedy zastanawiasz się, kim są dzieci, kim jest Maciuś, kim jest Ania, kim jest Jaś, Zuzia, Michałek i tak dalej, odpowiedzisz mi, to są uczestnicy Królestwa Bożego. To nie są potencjalni uczestnicy Królestwa, to nie są sympatycy Królestwa, to nie są goście w Królestwie, ale są uczestnikami. Dzieci chrześcijan to są królewskie dzieci. Czyli uważaj, jak je traktujesz. Bo jeżeli nie szanujesz i nie traktujesz dzieci króla jako dzieci króla, to nie gwarantuje, w jaki sposób król zareaguje na taką postawę. Traktuj dzieci jak dzieci króla, a nie intruzów na jego dworze. Także uważaj, żeby też tobie Pan Jezus nie pokiwał palcem i nie powiedział ci kiedyś: hela, hola, zostaw mojego syna, zostaw moją córkę, pozwól mu przychodzić do mnie. Także pamiętajmy, dzieci chrześcijan są chrześcijanami, Kościół to jest ich dom, a nie ich poczekalnia. W 15 wersecie czytamy: zaprawdę powiadam wam, Jezus tutaj rozwija tą myśl, że dzieci są uczestnikami Królestwa. Ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Jezus stawia wiarę dziecka, to jest w ogóle niepojęte, wiarę dziecka, jeszcze takiego, które rodzice przynoszą, jako wiarę wzorcową. Dlaczego? Dlatego, że jest to wiara ufna. My dzisiaj wiarę bardzo często traktujemy w kategoriach takich, można powiedzieć, oświeceniowych. Zasób pewnych informacji do głowy i pewna jakaś intelektualna znajomość wielu faktów teologicznych i jakaś dojrzała decyzja. Nie w taki sposób wiarę traktuje Pismo Święte. Ostatnio na Facebooku pod ogłoszeniem o chrzcie jeden z pastorów zielonoświątkowych napisał, że nie ma cienia wątpliwości, że chrzest dzieci jest chrztem niewierzących. Jest chrztem niewierzących. Nie ma cienia wątpliwości, że dzieci są niewierzące. Słuchajcie, takie stwierdzenie jest ewidentnym, stoi w ewidentnej sprzeczności wobec tego, co Biblia mówi. Dlatego, że jeżeli ty mnie pytasz, czy mam ocenić wiarę dziecka na podstawie tego, co ono powie o Duchu Świętym, Krzyżu, Jezusie i tak dalej, nie jest w stanie wyartykułować wielu rzeczy. Tak samo jak, nie wiem, niepełnosprawni na przykład, umysłowo chorzy. Ale jeżeli ty mnie pytasz, co Biblia mówi o wierze dzieci, no to tutaj naprawdę mamy mnóstwo świadectw. Z ust, psalmista mówi, z ust sących i niemowląt zgotowałeś sobie chwałę na przekór nieprzyjaciołom swoim. Wiara dziecka jest wiarą wzorcową. Dawid wiele razy w psalmach mówi, że byłeś moim Bogiem od samego wręcz poczęcia. I to mówi, byłeś moim Bogiem nie w znaczeniu, o, stworzyłeś mnie, Panie, ale mówi o tej szczególnej, bliskiej więzi z Bogiem. Tymoteusz w Nowym Testamencie. Czytamy o nim, że Paweł pochwalił go za wiarę, którą nauczyła młodego Tymoteusza babcia i mama. Gdybyście zapytali Tymoteusza, a kiedy zdecydowałeś się iść za Jezusem? Odpowiedziałby wam, ja nie pamiętam dnia, kiedy Boga nie kochałem. Od zawsze, kiedy pamiętam, że uczyłem się chodzić, mówić, ssać, jeść. Moi rodzice mówili mi o Bogu. To jest mój Pan od dzieciństwa, od niemowlęctwa. Wiara dziecka jest wiarą ufną. Kiedy kupywaliśmy w domu, na przykład do domu auto, 3 lata temu, meble, kiedy kupujemy ubrania, słuchajcie, dzieci nie pytają nas, tato, ile to kosztowało? Czy na pewno mamy wystarczającą ilość pieniędzy na koncie? Nie, oni ufają, że rodzice zadbają o nich. Nie martwią się o to, czy na stole będzie co jeść i czy będą miały co do ubrania. To my jako rodzice się o to troszczymy. A one nam ufają. Śpią spokojnie, nie martwią się, czy starczy na czynsz. I to jest wiara, którą ma dziecko. I taką wiarę powinniśmy mieć do naszego Ojca w niebie. To zobaczcie, to starsza młodzież, kiedy dorasta i dorośli, o ile wcześniej nie zostali nauczani w dzieciństwie zwątpienia i niewiary, to my zaczynamy zadawać pytania o wiarygodność Pisma, czy Bóg rzeczywiście jest nam bliski, czy pamięta o mnie, czy Jezus nadal mnie kocha. Ale kiedy dziecku opowiadasz o tym, że Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał, odszedł do Ojca, to dziecko, słuchajcie, nie zapyta, mówię cały czas o małych dzieciach, których tutaj Jezus stawia jako wzorcową wiarę. Dziecko nie zapyta, tato, a czy Jezus jest? Nie zapyta, czy Jezus jest, tylko zapyta, to gdzie jest? Jeżeli mu powiedziałeś, że odszedł do nieba, to dziecko zapyta, no dobrze, a gdzie siedzi, czym się zajmuje? Zakłada, że to, co mu mówisz jako rodzic, jest prawdą i zaczyna zadawać pytania, żeby tą wiedzę na temat Chrystusa sobie może poszerzyć, poukładać jakoś. Ale to nie jest coś na zasadzie kwestionowania prawd wiary. Dziecko ufa Bogu jak Ojcu w niebie. Jezus mówi, że mamy uczyć się tego od dzieci. I to jest prosty wniosek z Pisma, ale w naszej praktyce bardzo często, zobaczcie, robimy dokładnie odwrotnie. Odwracamy słowa Jezusa dokładnie o 180 stopni. Mówimy, chwila, to nie ja mam stawać się jak ty, jeśli chodzi o wiarę i szczerość, to ty masz stawać się jak ja. To ja mam wiarę, to ja mam tą prawdziwą, ufną wiarę. Dopóki nie będziesz miał tej wiary, co ja, nie możesz zostać wpuszczony do Kościoła w sensie członkostwa, być ochrzczony. Dopiero gdy pojmiesz pewne aspekty zbawienia, rolę Ducha Świętego, opowiesz o swojej decyzji, wtedy was ochrzcimy. Zobaczcie, to znowu, to jest wpływ oświeceniowej filozofii na Kościół, która wywyższa rozum i umysł, a nie biblijna definicja wiary. To nie jest biblijna definicja wiary. I postawa Jezusa, słowa Jezusa wobec dzieci, to jest cenna lekcja dla nas wszystkich. Tego, w jaki sposób Bóg traktuje dzieci, które wierzący przynoszą do Niego. Pomyśl teraz o sobie, jak ty traktujesz dzieci w Kościele. Czy kiedy masz do czynienia z dziećmi wierzących rodziców, jak je traktujesz? Tak jak Jezus, czy tak jak uczniowie? Czy z radością witasz dzieci w naszym gronie, czy myślisz, a intruzy, a tam szepczą trochę, przeszkadzają mi w mojej więzi z Jezusem, ja jestem duchowy, ja chcę mieć spokój na nabożeństwie, a oni szeptają, płaczą i tak dalej. Kościół jest duchową rodziną. I zobaczcie, Kościół nie jest niepełną rodziną, nie jest bezdzietną rodziną. Jest rodziną, w której są starsi ludzie, dorośli, młodzieńcy i właśnie dzieci. Powinniśmy stanowczo, tak jak Jezus, przeciwstawiać się nurtom, które chcą odsunąć dzieci do obecności Jezusa, od bycia częścią Kościoła. Dzisiaj mówi się, niech dzieci same wybiorą, czy chcą. Niech podrosną, niech zobaczą, ocenią. Słuchajcie, jeżeli mówi to ateista, to on bardzo dobrze wie, że w ten sposób pomoże dziecku w niewierze, w wyborze niewiary. Ateista, który mówi, nie uczcie dzieci od maleńkości Jezusa tak, jakby był faktem, tak, jakby był oczywistą prawdą, światłem, życiem. Niech wybierze, kiedy dorośle, nie decyduj za niego. Słuchajcie, kiedy ateista to mówi, to no nie bądźmy głupi. Nie mówi tego ze względu na troskę o nasze dzieci. Mówi to ze względu na to, że jest to wspaniała metoda prowadzenia dzieci do niewiary. I zaciera ręce. No, niech mówią o Bogu jako o pewnej opcji, jako możliwości. Niech mówią, że kiedy zechcesz, tutaj masz Jezusa, ale wiesz, jest jeszcze ateizm, jest jeszcze Wielki Wybuch, jest jeszcze Budda, jest jeszcze Mahomet. Ja ci przedstawię różne opcje, ty sobie świadomie kiedyś to wybierzesz. W tym czasie dziecko nasiąka innymi właśnie opcjami. I nie łudźmy się, że kiedy dorasta, zaczyna Jezusa traktować jako opcję. Dlatego, że tego właśnie się nauczył. To wyssał z mlekiem mamy. Tego był uczony od samego dzieciństwa. Ale zobaczcie, niewierzący w ten sposób mówi, niech wybierze, ale jednocześnie taki człowiek sam swoje dziecko, bynajmniej swojego dziecka, nie wychowuje w żadnej otwartości. Tu nie ma mowy o żadnej otwartości. Odmawia na przykład odwiedzenia z dzieckiem nabożeństwa protestanckiego. Przeczytania mu fragmentu z Biblii na temat zbawienia w Chrystusie pośród innych książek, a żeby dziecko miało wybór. Nie pyta dziecka, słuchaj, no w imię wyboru, czy chciałbyś może, bo są tacy ludzie, którzy się modlą przed posiłkiem, może ty byś chciał? Innymi słowy, każdy niewierzący wychowuje dziecko w duchu niewiary, nieobecności Boga we wszystkim, czym oddycha. Uczy dogmatu milczenia o Bogu, zaprzeczenia Jego istnieniu, niechęci wobec Kościoła, Biblii, sześciu dni stworzenia, wniebowstąpienia, zmartwychwstania, bynajmniej nie pokazuje Jezusa jako opcji. I niestety wielu wierzących nie zdaje sobie z tego sprawy. Sądzą, że tak powinno być, że to jest naturalne, że dziecko kiedyś samo wybierze, a do tego czasu przedstawiamy mu różne opcje, podsuwamy mu różne możliwości. Jeżeli stawiamy dziecka jako decydenta w takich sprawach, to już upadliśmy. Dlatego, że jeżeli nie my, to jego serce i umysł będą kształtowali współcześni prorocy w luźnych ciuchach, gwiazdy show telewizyjnych, gwiazdy muzyki rockowej czy pop, Facebook, inne rzeczy. A my tylko pokazujemy opcje. Słuchajcie, Jezus nigdy w Biblii nie jest opcją. Biblia mówi o tym, że jest drogą, prawdą i życiem. Jeżeli w taki sposób nie przedstawiamy Jezusa dzieciom, to sprzeniewierzamy się tej prawdzie. Jeżeli Jezusa nazywamy jedną z dróg, jedną z prawd, albo potencjalnym życiem, a nie drogą, prawdą i życiem, to zaprzeczamy Ewangelii Jana 14:6. Oczywiście Bóg, kwestia wiary, wzrostu w Chrystusie, to z jednej strony nasza odpowiedzialność, ale z drugiej strony Boże dzieło w nas. Starajmy się wychowywać dzieci tak, żeby nie pamiętały dni w swoim życiu, kiedy nie kochały Jezusa. Rodzice przynieśli dzieci do Chrystusa i to jest nasze zadanie. wszyscy powinniśmy rozpoznawać, że są one częścią Kościoła. Kościół, tak jak powiedziałem, to duchowa rodzina. Kościół pozbawiony dzieci to Kościół wybrakowany. To jest jak ciało, które nie ma pewnych części. Ciało nawet bez najmniejszych części, nie wiem, na przykład bez paznokci, jest niekompletne. I brak paznokci nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie całego ciała. Jeżeli mówimy, że pewni ludzie mogą być odcięci, w cudzysłowie, jako ciało, części ciała, no to mamy do czynienia nie tylko z ich odsunięciem od Bożej rodziny, od ciała Chrystusowego, ale właśnie z niekompletnym ciałem. Dzieci są częścią duchowej rodziny i z tego wypływa wiele skutków. To, że mają prawo się z nami modlić, to, że mają prawo śpiewać, mówić z nami Ojcze nasz, śpiewać Jezus zbawił mnie, mają prawo zasiadać z nami do stołu Pańskiego, o czym powiemy jeszcze troszeczkę przed komunią, mają prawo, a nawet powinny z nami być na nabożeństwie, czyli na spotkaniu z Chrystusem. Mamy tego przykłady i w Starym Testamencie, kiedy Izrael całym ludem stawał przed Panem, i w Nowym. Nowy Testament nie odwołuje tego modelu. Dlatego bądźmy wyrozumiali, kochajmy dzieci, bądźmy wyrozumiali na, tak powiedziałem, szumek, płacz, ponieważ miejsce naszych dzieci w niedzielny poranek jest tutaj, a nie w jakiejś, nie w domu, w jakiejś innej odizolowanej sali. Bądź tolerancyjny na lekki szmer, czy nie wiem, spadającą książkę. Bez obaw, nie macie głupich rodziców w Kościele. Jak tylko ocenią, że zachowanie dziecka zbyt mocno przeszkadza, to wychodzą z nim na chwilę rozmowy czy uspokojenia. Zastosowanie macie przed chwilą tutaj. Bądź dla rodziców wsparciem, okazując życzliwość wobec nich, ale ich samych dzieci. Nie bądź powodem jakiegoś stresu dla rodziców, że no co, z małym dzieckiem już nie mogę przyjść? Bracia czescy podobno mówili, że w kościele, w którym nie słychać płaczu dzieci, wkrótce będą płakać starcy. I tak się dzieje. Byłem w niektórych kościołach, gdzie prawie setka ludzi, zero dzieci. Co się dzieje? No dzieci nie przychodzą. Dlaczego? Dlatego, że przeszkadzają starszym osobom w ich uwielbieniu Boga. Nie dziwmy się, że to jest początek końca kościoła. Za jedno, dwa pokolenia można tam pójść i zobaczyć, co się stanie. Nasza kultura jest pod wieloma względami antydziecięca. I mam na myśli nie tylko dopuszczanie aborcji na życzenie w wielu krajach, ale też postrzeganie dzieci w rodzinach jako przeszkodę, intruza w rozwoju zawodowym rodziców, jako balast. I takie myślenie przenosi się czasami na Kościół. Dzieci są jakimiś intruzami na nabożeństwie? No niech posiedzą chwilę i sobie tam potem wyjdą. Przeszkadzają nam w przeżywaniu naszej wiary. Stanowczo zobaczcie, jako chrześcijanie bronimy prawa dzieci do życia, tego, że są błogosławieństwem dla rodzin, ale nie zapominajmy, że dzieci, Maciuś Ciunel, każde dziecko obecne na tej sali jest błogosławieństwem dla Kościoła. Czyli pytanie, jeżeli ktoś by zapytał, macie dzieci na nabożeństwie? Dlaczego one nie wychodzą? Słuchajcie, na takie temu pytaniu powinno nam towarzyszyć wielkie zdziwienie, jeśli nie oburzenie. Chwila, dlaczego uważasz, że powinienem wyrzucać dziecko ze spotkania z Jezusem? Ono uczy się nie tylko poprzez obrazki, które im pokażesz na szkółce, ale uczy się w ten sposób, że kiedy jest spotkanie z Chrystusem, ono powinno ze względu na szacunek do Boga starać się słuchać, siedzieć, okazywać bojaźń Bożą. To jest też forma uczenia się wiary, jakiemu Bogu służymy. Wychodzenie dzieci z nabożeństwa jest również, można powiedzieć, antylekcją i dla dzieci, i dla nas wszystkich, że oni są tutaj gośćmi, a Kościół jest poczekalnią dla nich. Także powinniśmy bronić doktryny chrztu niemowląt, ponieważ pokazuje nam ona Bożą miłość wobec tych najmniejszych. Tak, one nie wszystkie, tu przyznajemy, one nie rozumieją tego, co się... Maciuś, gdybyście go zapytali, co się stało, nie odpowiedziałby wam. Ale tak samo nie odpowiedziałby wam, co się dzieje, kiedy Kasia karmi go, kiedy Piotrek go przewija, kiedy rodzice ciepło go ubierają, kiedy dają kaszkę i tak dalej. Rodzic robi te rzeczy względem swojego dziecka, kiedy dziecko nie jest w stanie ich zrobić, ponieważ wie, że jest to dobra rzecz. O ileż bardziej powinniśmy dawać dzieciom dobre rzeczy w wymiarze duchowym, wtedy, kiedy same nie są w stanie poprosić o nie. Można ludziom, którzy mówią, no ale to nie ma żadnego znaczenia. No polałeś główkę i jakie znaczenie ma to? Pusta forma. Słuchajcie, jeżeli ktoś was takie coś zapyta, zapytajcie taką osobę, czy masz dzieci? Jeżeli masz, to powiedz mi, czy rozmawiasz ze swoim dzieciątkiem, z miesięcznym dzieckiem, czy rozmawiasz? Czy głaskałeś go po główce, przytulałeś, uśmiechałeś się do niego, mówiłeś ty bobasku? Słuchajcie, każdy rodzic to mówi. Każdy rodzic w taki sposób traktuje swoje malutkie dzieci. I to ma znaczenie. To ma znaczenie dla tego dziecka. I teraz pytamy takich ludzi. A dlaczego chcesz Bogu kneblować usta, żeby mógł te rzeczy robić wobec jego dzieci? Wobec swoich dzieci. Chrzest jest Bożym językiem, jest Bożym komunikatem, Bożym narzędziem. On w ten sposób mówi dziecku. Nie tylko ty bobasku, ale mówi kocham cię, jesteś moim synem, jesteś przyjęty do Królestwa Bożego. Żyj jak syn Królestwa. Odsuwanie dzieci od chrztu, od członkostwa w Kościele, od nabożeństwa, od stołu pańskiego, to są bardzo niepokojące przejawy, niepokojące objawy w chrześcijaństwie. Nie pozostają bez wpływu na Kościół i nie pozostają bez wpływu na wiarę samych dzieci. Jeżeli od maleńkości mówilibyśmy dzieciom, słuchajcie, jesteście tu gośćmi, Kościół to nie wasze miejsce, przychodzicie tu tylko dlatego, że wasz rodzic jest chrześcijaninem i nie ma co z wami zrobić w niedzielny poranek, to nie oczekujmy, że będą zachowywały się jak uczniowie Jezusa. Dlatego, że właśnie im zakomunikowaliśmy, że nimi nie są. Oczywista prawda, to nie tylko w sferze wiary, ale w sferze, no w każdej sferze jest taka, że człowiek postępuje w zgodzie z tym, kim jest, za kogo siebie uważa. Na ślubie mówimy, odtąd jesteś mężem, jesteście jednym ciałem, jesteś mężem, więc zachowuj się jak mąż. Jesteś żoną, więc zachowuj się jak żona. Masz nowe obowiązki, obowiązki żony. Jesteś Polakiem, więc masz obowiązki polskie. Powinieneś być patriotą. Jesteś dorosły, więc zachowuj się jak dorosły. Nie powinieneś zachowywać się jak dziecko. Chrzest ma podobne znaczenie. Nie jest nagrodą za naszą dojrzałość, jest łaską, jest Bożym pocałunkiem, kiedy Bóg mówi, jesteś ochrzczony, więc zachowuj się jak ochrzczony. I to jest coś, co powiedział każdemu z was podczas chrztu. Umarłeś dla grzechu, mówi list do Rzymian. Zostałeś zjednoczony w przymierzu z Chrystusem. Jesteś włączony do ciała Chrystusowego, więc żyj zgodnie z tymi prawdami. Maciuś już nigdy nie będzie Maciusiem nieochrzczonym. Cokolwiek Maciek zrobi, cokolwiek wy robicie, robicie jako osoby ochrzczone. Nie odchrzcicie się już. To jest dobra wiadomość, nie odchrzcicie się. Oczywiście jest zagrożenie i Biblia nas przed tym przestrzega, żebyśmy nie deptali Bożego daru. Żyj zgodnie z tym, kim jesteś. Tak, twój chrzest, chrzest Maćka jest darem, który Bóg nam ofiarował. Jest znakiem oczyszczenia, włączenia do przymierza, do Bożej rodziny. Jest początkiem uczniostwa. Jest jak przejście przez Morze Czerwone w przypadku Izraela. Jest wyjściem z Egiptu, ale zobaczcie, rozpoczyna podróż do ziemi obiecanej. Tak, stary świat został za nami, ale jestem na pustyni, muszę iść wytrwać w wierze. Chrzest nam o tym mówi. Ilekroć upadniesz, ilekroć zwątpisz, kim jesteś, czy naprawdę jestem Bożym Synem, wspomnij na swój chrzest. Bóg ci powiedział w twoim chrzcie, że nim jesteś, ale jednocześnie wezwał cię do wierności. Na koniec krótkie podsumowanie i zastosowanie. Chroń prawdę o biblijnym chrzcie dzieci i nie daj się przekonać, że jest on jałowy, bezużyteczny. Nic, co Bóg czyni, nie jest bezużyteczne. Chrzest jest narzędziem w Bożych rękach, żeby prowadzić nas ku Chrystusowi. Kolejna rzecz. Chrzest niemowląt wybija z rąk albo z głowy nasze przekonanie o naszej niezależności, samostanowieniu. Niektórych irytuje właśnie dlatego, że dowiadują się, że nie wszystko zależy od nich. To co? Ktoś mnie ochrzcił? Bóg mnie ochrzcił? Rodzice przynieśli mnie do chrztu? Ja o tym nie zdecydowałem. Chrzest niemowląt niszczy takich śmiałków, którzy myślą, że nie zależą od nikogo, że mogą żyć bez Boga, że im nikt nie jest potrzebny do życia. Chrzest to jest Boże działanie, pamiętajmy o tym. To Bóg nas chrzci. a nie my siebie samych. W Biblii nie ma żadnego fragmentu, który mówi, że ktoś się ochrzcił. Wszędzie czytamy o ludziach, którzy byli chrzczeni. Chrzest jest Bożym narzędziem. Dalej, Bóg działa poprzez pobożne rodziny. Dbaj nie tylko o swój wzrost, ale o wzrost twoich bliskich. Jeżeli nie są wierzący, bądź dla nich świadectwem i ufaj Panu, że twoje starania nie są daremne. Bóg jest Bogiem naszym i naszych dzieci. Działa poprzez pobożne rodziny. Kolejna rzecz. Kochaj dzieci z naszego Kościoła. Módl się o dzieci. Zwracaj uwagę na dzieci. Nie szczędź komplementów dzieciom. Rozmawiaj w taki normalny, serdeczny sposób z dziećmi, z rodzicami. Jeżeli widzisz jakieś problemy w ich zachowaniu, również mów o tym w normalny, życzliwy sposób. Jeżeli jeszcze nie znasz, to naucz się imion dzieci z naszego Kościoła. I ostatnia rzecz. Pamiętaj, że również ty, będąc ochrzczony, ochrzczona, nosisz na sobie znak Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie jesteś byle kim. Jesteś córką i synem króla. Z takimi ludźmi się nie zadziera. Ale żyj. Żyj jak syn króla. Nie tarzajmy się w błocie. Jeżeli jesteśmy ochrzczeni, to zachowujmy się jako ochrzczeni. To jest niesamowita godność. To jest królewski przywilej. Pamiętajmy o tym. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że uczyniłeś nas kapłanami, królami i królowymi, córkami króla i synami króla. Dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam dar chrztu, że jest on niesamowitym błogosławieństwem względem każdego z nas. I daj, Panie, byśmy nie deptali tego daru, abyśmy nie przechodzili wobec niego obojętnie, ale ilekroć przychodzi też jakieś zwątpienie co do Twojej bliskości, byśmy sobie przypomnieli, co zakomunikowałeś na chrzcie, że jesteśmy przyjęci do Twojej rodziny, do Twojego królestwa, więc powinniśmy żyć jak Twoje dzieci. Daj nam, Panie, też prosimy Cię wiarę, która idzie wiernie za Tobą. Daj nam, Panie, wytrwanie pośród różnych przeciwności. Prosimy Cię, Panie Boże, o błogosławieństwo dla całej naszej duchowej rodziny, dla całego naszego Kościoła. Raz jeszcze modlimy się, Panie, o Maciusia, abyś otoczył go swoją opieką i Twoim błogosławieństwem. I dziękujemy Tobie za przypomnienie, Panie Jezu, że Ty kochasz dzieci, że Ty stawiasz je jako wzorzec ufnej, prawdziwej i szczerej wiary. Pomóż nam właśnie takiej wiary się uczyć. Amen.